Witaj Marku, bardzo miło mi Cię poznać. W ogóle cieszę się, że znalazłeś czas, bo przy Twojej historii i w ogóle ilości pracy, którą masz, jest to raczej wyjątkowe. Czemu w tym miejscu tutaj? To jest blisko Twojej pracy albo miejsca, gdzie się...
Jedna ze spółek, której doradzam, jest tutaj blisko.
Okej, okay, czyli spotkaliśmy się tak, żebyś...
Tak, że to było egoistycznie, sorry.
Nie ma problemu, bo tutaj jest bardzo szybko się dostać od dworca. Marku, dla osób, które Cię nie znają, które jeszcze nie zdążyły przeczytać albo przesłuchać Twojej książki, kim Ty właściwie jesteś?
Chyba jestem przedsiębiorcą internetowym, to jest najlepsze określenie. Na pewno lubię siebie nazywać przedsiębiorcą, bo to robiłem całe życie. I to jest dość szerokie określenie, dlatego dorzucam jeszcze ten dodatkowy fragment internetowy. W zasadzie wszystko, co robiłem, ma jeden wspólny mianownik i to jest budowanie biznesu w ramach przestrzeni online. Nie lubię być nazywanym startuperem, founderem, tam jest za dużo fejmu wokół tego. Po prostu buduję firmy w internecie.
Okej, okay. Czyli właśnie powiedziałeś jedną z rzeczy, które ja się staram przekazywać ludziom. Nie buduj startupu, rób firmę.
Tak, no po prostu firmę normalną.
Okej. Okay. A powiedz mi, a czym jest ta przedsiębiorczość dla Ciebie, o której wspomniałeś?
U mnie to było związane z kilkoma rzeczami. Ja tak naprawdę zrozumiałem, co ja chcę robić w życiu. Ja zawsze miałem problem, że chciałem być w czymś dobrym. Nigdy nie byłem dobry ani w sztuce, czy tam w sporcie. Natomiast w przedsiębiorczości możesz być dobry w czymś, robiąc fajną firmę. Zależało mi zawsze na samodzielności. A dwa też, bardzo ciężko mi było się zawsze łapać takie ramy usystematyzowane, na przykład w przypadku biznesu, to jest korporacja. U mnie był zawsze taki problem, że jeśli na przykład kupuję coś w internecie i sklep internetowy każe mi stworzyć moje hasło i mówi mi, że to musi być minimum 8 liter i dwie cyfry i trzy znaki specjalne, jedna wielka, to ja mówię, na razie, nie będziesz mi mówił, jakie mam mieć hasło. To było do takiego stopnia. Więc przedsiębiorczość dla mnie przede wszystkim pozwalała mi wpasować się w to, jaki miałem charakter. Natomiast jak już wchodzimy głębiej, to zawsze dla mnie przedsiębiorczość znaczyła zbudowanie czegoś od zera, czyli stworzenie nowego miejsca pracy poprzez rozwiązanie problemu, stworzenie organizacji od zera. Takie trochę budowanie klocków Lego, tylko że w biznesie.
Okej, okay. A jaki biznes do tej pory prowadziłeś?
Z tych takich, które cały czas jeszcze funkcjonują. Ja głównie takim pierwszym istotnym biznesem, który mnie ukształtował, to było prowadzenie agencji pośrednictwa finansowego. Zacząłem pracować tam, miałem 19 lat, otworzyłem własną agencję w ramach większej franczyzy. Później pierwszy znaczącą firmę internetową, którą otworzyłem, to była platforma, która unifikowała usługi pogrzebowe w ramach całej Polski. Później to była firma, która sprawdzała auta na odległość i pozwalała kupować na odległość auta używane. A później dołączyłem do Rocket Internet, czyli do właściciela Zalando. Zostałem wysłany do Nigerii, gdzie otworzyliśmy pierwszy serwis do rezerwacji hoteli, który stał się wtedy największy i nadal jest największy w Afryce. I to robiłem przez lat 4,5. A po odejściu z Rocket Internet, z tej spółki, którą założyłem, otworzyłem firmę, która budowała oprogramowanie dla hoteli. Też w Afryce, bo po kilku latach spędzonych w Afryce, szczególnie w branży online travel, wydawało mi się, że rozumiem dość dobrze potrzeby tej branży, więc zdecydowałem się je zaadresować, budując oprogramowanie dla tychże hoteli.
Mhm. A powiedz mi, bo który z tych biznesów uznajesz za sukces? Czy każdy biznes, który robiłeś, był sukcesem?
Nie, zdecydowanie. Ja tylko mówiłem o tych, które jeszcze żyją. Mhm. Ja mam zdecydowanie więcej porażek niż sukcesów.
A to prawda, że bardziej się człowiek uczy na porażkach niż na sukcesach?
Zdecydowanie.
Prowadząc firmę?
A nie wiem, jak to się mówi po polsku, ale success is a lazy teacher. To jest po angielsku. Który jest sukcesem? Kurczę, wydaje mi się, że ten serwis hotelarski, bo on został połączony z największym e-commerce'em w Afryce i teraz jest pierwszym unicornem w Afryce. Ja w tym miałem wkład bardzo mały, ale jest to część większego sukcesu i na pewno jestem z tego dumny.
A gdzie twoje serce zostało? W której firmie?
Ja o mało co nie kupiłem parę miesięcy temu, odkupiłem tej firmy pogrzebowej. Mhm. Bo moją najlepszą ambicją była konsolidacja tej branży i poprawienie wizerunku tej branży, który teraz się wiąże tylko z aferą łowców skór. Ja bardzo chciałem tę branżę skonsolidować.
Opowiadałeś w książce właśnie o tym, jak to wyglądało jeszcze wtedy, jak przyjeżdżałeś do tych ludzi i mówiłeś, że będziemy informatyzować i dalej ta branża tak wygląda, tak powiedzmy trochę mafijnie i twardo? To jest dalej taka sama branża?
ona się powoli zmienia, ale core został taki sam. Mm-hmm. Bo ci ludzie jeszcze, ci wszyscy ludzie jeszcze żyją.
Czyli to rozumiesz, jak z niektórymi służbami w Polsce, że musi odejść ta stara gwardia, żeby coś się zmieniło.
Dokładnie. I jak patrzę, bo cały czas jestem blisko branży, siłą rzeczy, bo mój wspólnik, który dla mnie odkupił udziały, cały czas tę firmę ma. Nie, przepraszam najmocniej, on ją właśnie sprzedał, bo parę miesięcy temu miałem ją kupić od niego z powrotem, już ją sprzedał. Natomiast z tego, co mi mówi, to te firmy, które teraz coś zmieniają, to jest ta kolejna generacja, bo już ten poprzedni przedsiębiorca odszedł, stery przejęła druga generacja, która akurat chciała je przejąć i wprowadza trochę świeżości i te często ze świeżością wchodzą też zmiany na dobre. Nie zawsze, ale często.
Okej, okay, a powiedz mi, kiedy uznajesz, że coś jest sukcesem w biznesie? Bo każdy z nas ma swój sukces jakiś, nie?
Wiesz co, w biznesie to każdy ma chyba swoje KPI-e. Mhm. Czasem to prasa i otoczenie za siebie definiuje sukces. Ja widziałem przypadki, kiedy ktoś mówił, no, ludzie naokoło mówili, że to jest sukces, a osoba była, uważała to za porażkę i na odwrót. Mhm. Więc uważam, że to jest pojęcie bardzo względne, jak się pytasz kogoś, co to jest dla niego sukcesem albo nie. Natomiast w biznesie jest trochę łatwiej, bo otoczenie kwantyfikuje sukces najczęściej poprzez wprowadzenie na giełdę, pozyskanie inwestora, sprzedaż udziałów. Tylko znowu mówię, to jest względne. Czasami pozyskanie inwestora wiąże się z porażką, ale to nie wygląda tak na zewnątrz.
Wiesz co, ja pytam o to dlatego, że środowisko startupów, które od jakiegoś czasu obserwuję w Polsce, bo nie znam tego zagranicznego bardziej, to jest właściwie szopka. Robienie sobie show z samych siebie. Ostatnio ktoś tam wygrał konkurs na najlepszego CEO w konkursie, gdzie to są trzy osoby i tam nie ma firmy. I Forbes przyznaje tego rodzaju nagrody, gdzie zastanawiasz się nad tym, jaki jest sens takiej nagrody, czego ona dowodzi, bo oni jeszcze nic nie wyprodukowali. Dlatego pytam o ten sukces i słuchając twojej historii, dużo rzeczy było właśnie takich, które mówiły, odniosłem porażkę, ale poszedłem dalej. Co jest dla ciebie najważniejsze w takich cechach przedsiębiorcy? Co człowiek, który chce się zająć przedsiębiorcą, jest najważniejszy?
O, zdecydowanie umiejętność radzenia sobie z porażkami na co dzień. Nie mówię o takich wielkich porażkach, mówię o takich małych, codziennych, takich, jak to się mówi, ktoś ci mówi nie, bo chciałeś mu coś sprzedać. To często się widzi w sprzedawcach. Umiejętność poradzenia sobie z tym, że ktoś mówi nie, i zrozumienia, że ktoś mówi nie, nie tobie, nie uważa, że ty jesteś głupi i nie powinieneś chodzić po tej ziemi, tylko mi mówi nie twojej ofercie. I to zawsze ekstrapoluje na porażki codzienne przedsiębiorcy. Nie lubię tak gadać filozoficznie o kwestiach takich przedsiębiorczości, natomiast chyba ta umiejętność radzenia sobie z porażkami jest najbardziej istotna.
Okej,
okay, a... Chociaż ona jest potrzebna w każdym zawodzie, tak? Jako barman też musisz sobie radzić z porażkami, ale wydaje mi się, że to jest to niezwykle kluczowe.
One są
nie?
mniej długofalowe, te porażki. A powiedz mi, a patrząc na firmy, jaki czynnik ma największy wpływ na ich sukces albo porażkę?
O Jezu, ale mi zadałeś pytania. Ja nie jestem jeszcze gotowy, że takie rzeczy odpowiadać, to zapytaj mnie za 50 lat, ale...
Wiesz, z drugiej strony, to tak można powiedzieć, bo jesteśmy w bardzo podobnym wieku, tylko obaj pracujemy mniej więcej od podobnego wieku, też gdzieś od 19 lat, więc mamy trochę doświadczenia w biznesie. Niektórzy zaczynają te doświadczenie w biznesie po pierwszej swojej, po studiach, po jakiejś tam pracy i tak dalej, więc ty masz 15 lat doświadczenia w biznesie, de facto. Więc to już można coś powiedzieć.
Wiesz co? Kurde, i to znowu zabrzmi bardzo ogólnie, bo każdy to mówi, ale nie każdy to rozumie. Twój biznes musi przywiązać użytkownika, przywiązać klienta. On musi czuć się niekomfortowo, jak ciebie nie będzie. Niezależnie, czy to jest usługa cięcia włosów, z jakiegoś powodu ludzie zawsze wracają do tego samego fryzjera, czy aplikacja, która ciebie uzależnia. Tam jest jakiś zawsze efekt przywiązania, który sprawia, że pieniądze wydane na pozyskanie klienta koniec końców się zwrócą.
Okej, okay, czyli trzeba zrobić tak, żeby twój biznes był dla kogoś trochę jak taki narkotyk, nie? Że wracasz, bo lubisz i chcesz.
Narkotyk jest ekstremalną i niezdrową wersją przywiązania.
Ma pejoratywne znaczenie.
Tak.
Okej, okay. A powiedz mi, ludzie w biznesie, bo twoje firmy de facto opierały się na ludziach w większości wypadków. Sama technologia to było wymyślone, ale przez ludzi.
Tak. Chyba wtórne, bo to żaden z tych biznesów nie wykorzystywał jakiejś unikatowej technologii, którą my opatentowaliśmy.
on dostarczał właśnie to, co mówisz, że pomagał ludziom w czymś, nie? I jak latasz po świecie, na przykład tak jak twoja firma od hoteli w tym, łatwo było znaleźć miejsce do spania, nie? Tak, bezproblemowo. Jak sobie radziłeś z ludźmi? Bo ludzie generalnie w biznesie to też są problemy, nie? Ludzie chorują, nie przychodzą, tam przeróżne rzeczy się dzieją.
I też większość moich porażek w biznesie wiązały się z dobraniem sobie złych ludzi.
No tak.
W zasadzie wszystkie moje porażki biznesowe związane były z dobraniem sobie złych ludzi. Nie mogę winić tego, że tutaj przyszedł klient i uderzył mnie i firma zbankrutowała. Zawsze była kwestia złego inwestora, z którym się nie dogadałem. Złego pracownika, który miał coś wykonać, a nie wykonał. Znowu, to jest niesamowity ogólnik, ale to tak po prostu działa. Jak nie dobierzesz sobie dobrych ludzi, to jest niesamowicie kosztowne.
Mhm. A teraz po tych doświadczeniach, jak szukasz sobie ludzi do współpracy, to czego szukasz?
Teraz już ciężko mi jest zatrudnić kogoś tak od razu bez głębokiego sprawdzenia jego bez doświadczeń, referencji, backgroundu i pójścia nawet 5 lat wstecz.
Czyli rozumiem, masz zupełnie odwrotny efekt niż mówią niektórzy HR-owcy, na przykład, że teraz to już patrzę na człowieka i ja go znam. Zupełnie odwrotnie.
Nie, znam się zawsze tak wydaje. Ja się na tym przejechałem wielokrotnie, wydając mi się, że mogę każdego sprofilować. Pewnie są na świecie profile ludzi, ale przy 6 miliardach nie jesteś w stanie ogarnąć każdego profilu, bo w ramach każdego profilu są subprofile, w którym są subprofile.
I jak sprawdzasz takich ludzi do współpracy?
Referencja. Tylko i wyłącznie referencje i czyjś background i reputacja.
A co, bierzesz, dzwonisz normalnie, poszukujesz w internecie, patrzysz, z kim
pracował? Mówisz o partnerach biznesowych czy o pracownikach?
O jednym i drugim, no bo partner też często bywa pracownikiem.
Tak.
Nie?
No, w przypadku pracowników oczywiście nie mam szans zrobić tego osobiście, to robi nasz dział HR-u. Mhm. A w przypadku partnerów biznesowych, tak, pokaż mi, co już zrobiłeś i czy partner, z którym robiłeś biznes 5 lat temu?
Chcę z tobą rozmawiać.
Tak. Ciągle. Czy jest ktoś, z kim robisz biznes więcej niż jeden rok?
I jak tacy partnerzy reagują później na to, że mówisz, dobra, słuchaj, zaczniemy robić, tylko ja jeszcze się skontaktuję z ludźmi, którzy z tobą pracowali?
Ja nigdy nie stawiam sprawy w ten sposób. Ja raczej zawsze staram się wybadać to w sposób delikatny, rozmawiając z nim, jeszcze obadając się nawzajem. Mhm. Postawienie sprawy w taki sposób, dobra, będę robił, tylko jeszcze muszę się sprawdzić, uważam, jest trochę nie respektuję tej drugiej osoby w drugi sposób, bo zakładam, że to jest nie tak. Staram się to zrobić w sposób delikatny, by nadal ją szanować, bo przecież mogę być w błędzie.
A jakie cechy cię odrzucają na wstępie we współpracy z ludźmi?
Mówisz o pracowniku czy o partnerze biznesowym?
Partner biznesowy.
Sposób, w jaki traktują innych ludzi. Ja na przykład w Nigerii czy w Afryce, z uwagi na to, że to jest społeczeństwo bardzo klasowe, i tam ludzie bogaci mają to do siebie, że traktują z pogardą ludzi biedniejszych, albo szef bardzo źle traktuje swojego pracownika czy kierowcę. Ja najczęściej brałem ludzi do restauracji na obiad i patrzyłem, w jaki sposób odnoszą się do kelnera.
Rozumiem. Po twojej historii zadam ci takie mocno osobiste pytanie. Wydaje się, że przeszedłeś drogę w tej kwestii. Podejścia do ludzi, tego jak patrzysz na takie rzeczy, nie? Bo była kasa w bardzo młodym wieku, dużo pieniędzy. Ja też prowadziłem jakieś pośrednictwo finansowe.
To wiesz, o co chodzi.
Świetna nauka sprzedaży. Prawdopodobnie jedna z najlepszych, szczególnie firma, o której powiedziałeś w książce, to jest jedna z bardziej znanych firm pod tym względem. Wszyscy wiedzą, o którą chodzi i ci, co będą chcieli, to będą wiedzieli, bo
tak
tylko jeden właściciel się rozbił swoją awionetką.
Nieodżałowany, tak jest.
To była najlepsza szkoła sprzedaży, z etyką było bardzo różnie. Patrząc na ciebie teraz, to jest parę lat, w których bardzo wiele się zmieniło. Tak? Co miało na to wpływ największy? Na tą zmianę?
Kurde, znowu zabrzmię banalnie, ale porażki. Każdy ma plan, dopóki nie dostanie chyba w mordę. To Mike Tyson tak powiedział.
Jeden z większych filozofów.
Tak jest. Z każdą porażką stawałem się trochę bardziej dojrzały. Tak mi się wydaje. Bo to ego musi być, jest zbijane po kolei. W dół, aż w końcu jest na pewno w takim odpowiednim momencie i twoja pewność siebie bardziej wychodzi z wewnętrznego spokoju, i to jest bardziej spokój niż pewność siebie, a nie ego, które krzyczy i jest wiecznie głodne. Taki mały głód, tylko że to jest wielki głód.
Ale wiesz co, a ja ci mówię, że jestem pod wrażeniem, bo Ty w Afryce spotykałeś się z ludźmi, którzy żyli w zupełnie inny sposób. Mhm. Tam było bardzo dużo pieniędzy i z nimi obcowałeś, nie? A w zupełnie do innych wniosków doszedłeś, mhm. jeśli chodzi o to, jak żyć. Mhm. Nie? Przyglądałeś się temu, jak oni robią to Lamborghini, to wszystko i co, doszedłeś do wniosku, że to w sumie nie jest najważniejsze w życiu?
Czy patrząc na to, jak oni spędzają pieniądze... Nie, to nie to mnie nauczyło. Ja byłem bardzo zdziwiony, jak szczęśliwi są ludzie żyjący na wsi, gdzieś tam w Nigerii głębokiej, bez prądu i bez wody, bez niczego. Tacy, którzy zobaczyli białego człowieka po raz pierwszy. Ja ogólnie, moja Afryka to są lotniska, biurowce, duże miasta i tak dalej. Ja nie byłem na safari przez te 6 lat. Natomiast kilka takich podróży do dzielnicy slumsowych totalnie zmienia ci percepcję, co jest w życiu ważne i fakt, że masz dom, dach nad głową i nie byłeś głodny w ciągu ostatniego tygodnia, to już jesteś w top 5% tego świata. Także wyluzuj, jeśli ktoś ci zajedzie drogę.
To wybrałeś taką wersję robienia startupu, w cudzysłowie, ekstremalną, bo pojechałeś do zupełnie kraju, który dla Polaków to jest, on jest gdzieś, on jest gdzieś tam w świecie. Powiedz mi, po tej pierwszej euforii, bo jest pierwsza euforia, jadę, lecę, robię, będzie fantastycznie, jestem młody, ze wszystkim sobie poradzę, co później czułeś? Co później czułeś w tym projekcie, jak wylądowałeś już w Afryce, bo byłeś tam chwilę i jakie były twoje odczucia?
Mniej więcej po ilu miesiącach.
A kiedy już się zacząłeś stabilizować? Kiedy zaczęło w tobie schodzić ta adrenalina, to takie, wiesz...
Bo ja to widziałem u siebie i u wielu innych ludzi, którzy przyjechali też do Afryki. Pierwsze 3 miesiące to jest sielanka, to jest miesiąc miodowy, wszystko cię absolutnie fascynuje. To, że nie ma wody, ci się podoba i tak dalej. I w pewnym momencie już przez ta euforia schodzi, zaczyna się takie poddenerwowanie rzeczami, do których ty podświadomie jesteś przyzwyczajony. To jest właśnie najbardziej irytujące. To jest to, dlaczego ludzie nie lubią innych kultur i tak ciężko jest nam się zasymilować. Czasami stajemy się ksenofobiczni, a to dlatego, że my podświadomie jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych standardów zachowań. Ja tylko szybko przytoczę przykład. W Europie, jeśli ze sobą rozmawiamy, to rozmawiamy w miarę cicho, bo nie chcemy przeszkadzać ludziom siedzącym stolik obok. W Afryce, jeśli rozmawiasz z kimś cicho, w zależności od plemienia, ale to też może znaczyć, że masz coś do ukrycia. Więc ludzie celowo rozmawiają ze sobą głośno, żeby pokazać, że mają dobre zamiary. I teraz jak ty byś odebrał, gdybyś stolik około ciebie rozmawiało dwóch ludzi z Afryki bardzo głośno? Byś pewnie pomyślał, że są, nie potrafią się zachować.
Dużo rzeczy było dla ciebie takim szokiem kulturowym, takich różnic?
Było dość sporo, natomiast nie aż tak dużo, jakbym się spodziewał. Mi się wydaje, że nam jest o wiele bliżej Afryce niż do Afryki niż do Azji. Do Ameryki Łacińskiej to oczywiście nam blisko, ale Azja to jest przepaść. Jakbyśmy porównywali odległość kulturową między nami, Afryką, nami a Azją. Ludzie są bardzo otwarci, znaczy to akurat nie jest typowe dla Polaków, ale lubią podejście nieformalne do biznesu. Są bardzo religijni, co też u nas w Polsce jest, przynajmniej na papierze i tak dalej.
Ale wiesz co, mi się wydaje, że na przykład Polacy to są tacy nieotwarci, jak już są tu w Polsce, bo jak spotykasz Polaka gdzieś za granicą...
To znaczy się na Europie.
Tak, to ja mam takie wrażenie, że jednak ten stereotyp umiera, bo to zupełnie inni Polacy są nagle, nie? Tak? Fajnie, to wszystko... Wydaje mi się, że są inne nacje, które jak już wyjadą, to są jeszcze mniej otwarte niż Polacy w ogóle na to, co się dzieje dookoła.
Tak, bo to jest chyba taka trochę... To jest jakiś, nie wiem, jak to nazwać, ale ty w Polsce zakładasz, że każdy jest nieuprzejmy, więc ty już masz już ustawioną gardę,
no tak.
Więc dla innych też jesteś nieuprzejmy i to się tak napędza. A jak wyjedziesz z Polski, to automatycznie... Tak, to jest tak często, jak ja załóżmy lecę do Polski i ląduję gdzieś w Europie, bo mam międzylądowanie i nagle wsiadam do tego samolotu, który już leci bezpośrednio do Polski. Wszyscy są zadowoleni gdzieś tam na lotnisku i tak dalej, nagle Polacy wsiadają do samolotu i wszystkim miny spadzą. Bo już jesteśmy w Polsce, trzeba się zachowywać.
Już się przynajmniej nie klaszcze przy lądowaniu.
Już się nie klaszcze, tak.
W Afryce byłeś emisariuszem dużej firmy, dużego funduszu, bardzo. A przeplatało się to też z posiadaniem przez ciebie różnego rodzaju prywatnych biznesów w ogóle. Czym się różni praca dla wielkiej korporacji od posiadania własnej firmy?
Wiesz co, ja nigdy dla wielkiej korporacji tak naprawdę nie pracowałem, bo my byliśmy częścią wielkiej korporacji, ale Rocket to nie jest po prostu korporacja, która otwiera nowe oddziały. To jest firma, która zakłada firmy, nowe firmy przez pączkowanie. Czyli ja byłem kimś pomiędzy. Ja zostałem zrekrutowany, ale jako founder. Byłem odpowiedzialny za budżet, byłem de facto founderem, który nie musiał się przejmować finansami, bo pieniądze już zostały zebrane. Natomiast potem przyszły oczywiście procesy, unifikacja i narzucanie różnych standardów z góry. Największa różnica między pracą dla korporacji większej, a byciem na własną rękę, to jest pewnie kolejna rzecz, którą musi mieć przedsiębiorca poza umiejętność radzenia sobie z porażkami, to jest umiejętność życia w stresie, że twoja poduszka bezpieczeństwa jest niesamowicie mała. Znowu rzucę jakimś frazesem, ale to mi się strasznie podoba, że przedsiębiorca to jest ktoś, kto skacze bez spadochronu i buduje go w trakcie, ale to jest typowe dla przedsiębiorców, załóżmy w Polsce, bo my nie mamy pieniędzy po generacjach. Tak? W Stanach, w Europie są przedsiębiorcy, którzy zaczynają z ogromną poduszką bezpieczeństwa, bo mamy jakieś tam pieniądze pokoleniowe i bogatych rodziców. I zupełnie innym jest się przedsiębiorcą, kiedy masz już 2 miliony na koncie i po prostu otwierasz kolejny biznes dla przyjemności i zupełnie inne decyzje podejmujesz, niż jesteś przedsiębiorcą, który po studiach bierze nagle kredyt, żeby otworzyć restaurację. To jest zupełnie inny rodzaj ryzyka. I często ci, którzy biorą kredyt na otwarcie restauracji, są wiele lepszymi przedsiębiorcami niż kolejne złote dziecko, które de facto otworzyło biznes już na podstawie czegoś, co było zbudowane wcześniej.
Tak, to prawda. Często w ogóle widać, jak Polacy boją się w ogóle mówić o pieniądzach. Jak idą gdzieś prosić o pieniądze, to te kwoty zaczynają od pewnego poziomu ich przerażać. Tak. Nie? Jest tak, że ktoś mówi 5 milionów złotych, Boże, ile to jest pieniędzy. Tak. Nie? A potem się to okazuje, że to jest 1,5 miliona dolarów. Tak. Za 1,5 miliona dolarów to możesz tak...
10 programistów przez rok.
No właśnie. W Polsce to jeszcze coś zrobisz, ale generalnie za granicą 1,5 miliona to są koszty własne, takie biura i kilku innych rzeczy na miejscu. Nie? A jaką byś dał radę przy szukaniu pieniędzy? Bo masz kilka historii takich, gdzie szukałeś pieniędzy, różnie to wyszło, a inwestor to jest taki święty graal w świecie startupów, tak, nie? Przedsiębiorców, że się idzie, szuka, jak będzie inwestor, to już na wszystkie problemy odejdzie. Tak. To już wszystko jest super.
Tak, pozyskanie inwestora stało się jakimś wyznacznikiem sukcesu. To jest taka, jak to się mówi, wyświęcona wersja pożyczki. Tak jak pilot samolotu jest wyświęconą wersją kierowcy autobusu, nie oszukujmy się, tak ja zawsze tak porównuję. Poszukiwanie, wzięcie kasy od inwestora wcale nie jest takie fajne. Wrzucenie firmy na giełdę wcale nie jest takie fajne, bo jest chwila euforii, jest super fajnie, jest sukces, są wywiady w telewizji, a prawdziwy problem zaczyna się później, bo musisz być odpowiedzialny za te pieniądze, twoja firma już nie jest twoja. Więc o ile twój biznes, model biznesowy tobie pozwala, to staraj się budować biznes powoli, z własnych pieniędzy, może z PNL-a, może z jakąś pożyczką. Nadal jesteś winien komu pieniądze, przynajmniej masz kontrolę nad firmą. Natomiast trzeba pamiętać, że są biznesy, których nie otworzysz bez dźwigni finansowej. Bo jeśli ty nie będziesz działał teraz szybko, to zaraz ci wejdzie międzynarodowy gracz, zanim ty będziesz duży, to on cię zgarnie. Są też biznesy, które muszą najpierw tracić pieniądze. Amazon nigdy nie byłby Amazonem, gdyby nie marnował kasę inwestorów przez lat 15, aż w końcu zaczęło się zwracać i Amazon raczej nie upadnie, Amazon raczej sobie już poradzi. Więc jeśli nie musisz, to nie jaraj się tak tym inwestorem.
Okay.
Bo inwestorzy to są ludzie, którzy już zarobili kasę i na pewno są ciebie bardziej doświadczeni.
Ty teraz sam też pełnisz rolę w niektórych miejscach inwestora.
Pełniłem.
Pełniłeś, tak. Już nie pełnisz.
To nie jest dla mnie.
Nie jest dla ciebie. Jest dla mnie. A co cię zraziło do tego rynku?
Nie zdradziło mnie. Ja po prostu zdałem sobie sprawę, że ja będę złym inwestorem. Bo inwestor to jest taki coach, konsultant, to jest ktoś, kto wiecznie szuka nowych pomysłów, musi je analizować na chłodno, a ja się bardzo szybko czymś jaram. Jeśli ja inwestowałem w biznesy, to były biznesy, które sam bym wszedł. I znowu podejmowałem decyzję zbyt szybko, bez odpowiedniej analizy. I to się...
Czyli rozumiem, lecimy na Marsa, to już jesteśmy spakowani i lecimy na Dokładnie. Marsa. Okay.
I jeśli masz wystarczająco dużo kasy, no to zainwestujesz 50 startupów i to jest, wiesz, jak rzucisz odpowiednią ilość makaronu o ścianę, to w końcu to się przyklei. Natomiast jeśli jesteś aniołem biznesu, nie masz tak dużo kasy, możesz zainwestować w kilka startupów, no to prawdopodobieństwo, że ten jeden zarobi na wszystkie inne straty, jest bardzo małe. Poza tym ja się skupiłem na Afryce, a startupy, które potrzebują inwestycji aniołów biznesu, potrzebują również bardzo dużą ilość czasu. Więc twój koszt korzyści alternatywnych, czy koszt korzyści utraconych jest ogromny. Bo ja zainwestuję 10 tysięcy dolarów, potem czy 20, bo ten startup nie potrzebuje więcej. Więc nawet jak to będzie 10x, no to ile ja zarobię? A to mi zajmie 3/4 mojego czasu.
Właśnie, będziesz musiał się tym fizycznie zajmować, a twojego czasu się już nie odkupi w żaden sposób. Dokładnie. Powiedziałeś jedną rzecz przed chwilą, która też jest dość ważna. Zainwestujesz w 50 startupów i któryś wyjdzie.
Tak teraz działają fundusze VC.
Tak, i tu jest właśnie jedna bardzo ważna mądrość. Cała reszta startupów upadających, to ten jeden, który wyjdzie, musi zapłacić inwestorowi za wszystkie te porażki, które są dookoła.
Dlatego wszyscy celują w unicorny. Tak. Idziesz do VC, to nikt nie jest zainteresowany stabilną firmą, która sobie powoli rośnie, bo oni nie mają na to czasu. To do nich możesz wrócić, jak już będziesz chciał się skeszować i wziąć pieniądze nie na rozwój firmy, tylko dla siebie.
No tak, i wtedy zaczyna się drenowanie też tego unicorna, żeby odzyskać sobie pieniądze za to wszystko inne.
Tylko to już nie jest wtedy VC, tylko idziesz bardziej do tych funduszy, które wypisują większe etykiety typu private equity, bo one bardziej celują spółki już nie tylko takie, które mają wybuchnąć, ale też takie, na których można zarobić dzięki cashflowowi.
A powiedz mi, dalej wiążesz swoją przyszłość z Afryką, czy zamierzasz tutaj do Europy na przykład wracać?
Znaczy, u mnie się dużo zmieniało w życiu personalnym z uwagi na moją dziewczynę, chcę być też bliżej rodziny, też jestem starszy, więc bardziej to doceniam, więc będę coraz częściej w Europie przebywał, natomiast biznesowo nie widzę siebie w Europie.
A czemu?
Bo nie masz takiej frajdy. A poza tym, jak już coś robisz odpowiednio długo w jednym miejscu, no to siłą rzeczy stajesz się w tym bardzo dobry. I to ci potem pozwala z większą łatwością robić kolejne rzeczy, bo masz większą sieć kontaktów, masz już popełnione błędy, których nie popełnisz teraz. Przeskakiwanie z miejsca na miejsce, to od nowa się musisz uczyć. To chyba Jack Ma powiedział, że tam do 20 to się ucz, potem do 30 znajdź w końcu jedną rzecz, a potem już rób cały czas to samo, bo nawet jak wybrałeś coś słabego, ale jak będziesz robił to cały czas i będziesz tym dobry, to wyjdziesz na swoje.
Tak, często ostatnio widziałem, zresztą na siłowni, to też kolejny jakiś mądry człowiek, hard work beats talent.
Tak.
Nie? Bo w tej chwili żyjemy trochę w takim świecie, gdzie mówi się o talencie, nie? Że utalentowani ludzie, Mark Zuckerberg, taki fantastycznie utalentowany człowiek, a nie mówi się o tym, że tam są jakieś setki, miliony godzin pracy poświęcone nad tym wszystkim, żeby to wszystko działało. Powiedz mi taką rzecz, jak bardzo różni się robienie biznesu w Afryce od robienia biznesu w Europie?
Wiesz co? Po pierwsze, to ciężko jest to porównać, bo problemy są zupełnie inne. Więc ja nie mogę... inaczej, czekaj, wróć. Jakby, wiele osób zadaje to pytanie, a ja cały czas staram się znaleźć odpowiednią...
Czy to są takie nasze lata 90. tam?
Tak, tylko 25 razy większe. Zarówno jeśli chodzi o potencjał, jak i skalę problemów.
Na M3 nie do końca sobie wizualizujemy, jak Afryka jest wielka.
Tak, no jak ja lecę z zachodu na wschód, to jest 7 godzin. To jest tyle, co my lecimy chyba do Dubaju stąd.
Tak.
Wszystko jest... I problemem jest to, że rodzaje problemów są zupełnie inne niż w Polsce, niż w Afryce. To, co w Polsce się wydaje oczywiste, tam jest nie i na odwrót. Natomiast z drugiej strony, jak ja patrzę, jak sobie radzą, bo spotkałem na swojej drodze bardzo wielu zagranicznych inwestorów, przedsiębiorców, menadżerów z różnych części Europy i świata, i Polacy, i w ogóle wschodnia Europa, my sobie tam bardzo dobrze radzimy. Bo nie bez powodu często Nigeria nazywa się Rosję bez śniegu. Takie często małe, brak zaufania w biznesie, różne sposoby, różne takie problemy z korupcją, z tym, jak rynek nie jest rozwinięty. Bardzo dużo przypomina właśnie te lata 90. w Polsce, czy też w Europie, w Rosji.
Ja słuchając twojej książki, miałem takie wrażenie, że sprawdzasz się tam właśnie ze względu na to, że umiesz sobie radzić z różnymi rzeczami. A jak przyjeżdża ktoś na przykład z takiego zachodniego świata inwestycji i zarządzania firmami, to wszystko jest poukładane. Nie? Tak. W USA, jak idziesz sobie wziąć pieniądze, masz wszystko ułożone, dostaniesz biznesplan i tak dalej. A u nas w Polsce, może nie jeszcze tak, jak nie aż tak jak w Afryce, ale z wieloma rzeczami trzeba sobie poradzić i je po prostu wymyślić. Nie? Tak. Ty pojechałeś tam i wysłałeś ogłoszenie o CV, o pracowników i tak sobie człowiek myśli, ile może w ciągu jednego dnia przyjść CV, no 10 tysięcy.
Tak.
Będziesz kiedyś pisał książkę o robieniu biznesu w Afryce? Poradnik?
Nie mam takiej motywacji, wiesz?
Nie masz.
Tą wiedzę, którą dotychczas zbudowałem, chciałem przekazać w tej biografii. Mhm. Bo taki był mój koncept, tak? To jest niby... Mi się zaczęło od chęci zbudowania takiego poradnika, bo tego nie było w ogóle. Wszystkie książki Afryce to jest jakiś safari, albo jakiś akademik pisze, dlaczego Afryka tak sobie nie radzi. A ja chciałem napisać coś o stronie budowania biznesów technologicznych. A jak już zacząłem pisać, to chciałem, żeby ta książka była bardziej strawna, więc dorzuciłem trochę własnych przygód.
Ona jest bardzo szczerą książką. Nie bałeś się reakcji niektórych ludzi po drodze?
Mój prawnik się bał.
Tak.
Było dużo batalii a propos tego, które imiona zmienić, które szczegóły wywalić, żeby nie można było w sposób jednoznaczny wskazać na tą osobę, żeby zmniejszyć ryzyko batalii prawnej i tak dalej. No bo prawa ochrony dóbr osobistych są dość pokręcone. Możesz nazwać kogoś kryminalistą, jeśli on jest kryminalistą, ale nadal się może pozwać.
Tak, no czasu aż nie ma wyroku, to nie jest kryminalistą, więc...
Albo nie ma wyroku.
Albo nie ma wyroku.
Albo jeśli ktoś uważa, że uraziłeś jego uczucia, to jest już zdefiniowanie problemu i to ty musisz udowodnić, że wcale ich nie uraziłeś albo że miałeś powód. To nie jest tak, że on musi udowodnić przed sądem, że on rzeczywiście poczuł się urażony i miał powód. To jest tak trochę odwrócone. Często my jesteśmy przyzwyczajeni do domniemania niewinności. Więc wracając do tego pytania, czy się obawiałem? Na pewno trochę tak, ale uznałem, że warto, bo mało jest takich szczerych książek. Wiesz co, na mnie bardzo wpłynęła książka Leadership BS Jeffrey'a Pfeiffera, która właśnie o tym traktuje, że większość książek biznesowych to jest de facto wydłużony press release napisany przez dział PR jakiegoś prezesa, który sobie chciał stworzyć fajną laurkę na koniec. A ja chciałem pójść trochę pod prąd, jak to często u mnie bywało.
Długo pisałeś książkę?
O Jezu, ja tą książkę pisałem 3 razy, bo napisanie książki u mnie polegało na tym, że raz na tydzień, raz na parę tygodni na początku po prostu pisałem sobie dłuższy post, który wrzucałem do szuflady. Jak coś mnie wkurzało, to po prostu siadałem na noc i się zamykałem w pokoju z butelką wina i pisałem. I to było super, to było naprawdę frajda i z każdym postem było łatwiej. Człowiek trenuje przelewanie myśli na papier.
To miałeś taki trochę pamiętnik swój.
To był pamiętnik de facto, tak. Ja też miałem taki nawyk, że jeśli kiedykolwiek do głowy przychodziły jakieś myśli, spostrzeżenia albo nauczki, to ja zawsze pakowałem już do swojego Evernota. Mam taki nawyk, więc to była dla mnie świetna baza na dorzucenie tej wiedzy pomiędzy przygody. I to było super. Tylko jak dałem tą książkę do wydawcy, to co się wydarzyło od momentu, kiedy wydawca dostał tę książkę do publikacji, to był najgorszy okres w moim życiu. To jest najbardziej bolesny proces ever. Ja musiałem tę książkę napisać 2 razy. Bo uwagi od redaktora były dłuższe niż sama książka. Ale dzięki temu mam nadzieję, że ta książka jest bardziej interesująca, jest łatwiej się ją czyta i tak dalej. Bo redaktora miałem niesamowitego. To jest pani Ariadna Machowska. Ona jest redaktorem naczelnym dużego formatu. I ona mi mówiła, co gdzie poprawić, żeby ta książka była po prostu ciekawsza.
Ja jestem zachwycony, że od razu też zrobiłeś audiobooka i ten audiobook też wyszedł właściwie...
Szybciej, tak. To był mój warunek, bo ja jestem audiobookowcem.
Bo zazwyczaj jest tak, że wychodzi książka, a potem jest długo nic i wychodzi audiobook.
Tak, a ja chciałem audiobooka wcześniej.
No właśnie, ja też właściwie tylko słucham książek od jakiegoś czasu. Nie mam czasu czytać, a to słuchanie można robić w różnych momentach, dlatego dla mnie to było fantastyczne, że od razu wydałeś audiobooka. I co powiedziałeś od razu wydawcy, ma być audiobook, inaczej się nie bawimy?
Tak.
Okay.
Notabene zainwestowałem w spółkę, która sprzedaje audiobooki w Nigerii.
O, super.
I ja dzięki audiobookom ja czytam jedną książkę tygodniowo. Czy ostatnio wyłączyłem przed książek, jak kończyłem swoją, bo potrzebowałem się skupiać. Natomiast audiobooki jakby zwiększyły produktywność mojego życia razy 10. Audiobooki, podcasty.
A powiedz mi taką rzecz, bo jest bardzo dużo wiedzy na rynku. Bardzo dużo. Jak wybierasz to, czego teraz chcesz słuchać, albo czego się uczyć?
To jest dobre pytanie. Wiesz co, u mnie na pewno kluczowych jest paru podcasterów, których szanuję, których słucham. Mhm. Jeśli coś tam się pojawi, to ja ufam, że oni do jakiejś selekcji dokonali. Jest parę osób w polskiej branży, których śledzę, których znam i szanuję ich inteligencję i ich, jak to się mówi, poświęcenie, żeby znaleźć dobre książki. Nie wiem, ile książek oni pochłaniają i pokazują tylko te najlepsze. Więc trochę się tymi ludźmi sugeruję.
Ja w zeszłym roku przesłuchałem około 40 książek i taki byłem właściwie dumny z tego wyniku.
To jest tygodniowo.
Przez chwilę, prawie, tak, nie? Tak. A potem poznałem dziewczynę, która czytała 5 książek tygodniowo. I stwierdziłem, że właściwie to jestem daleko w tyle między ludzi, od ludzi czytających naprawdę. Ale ona mówi, że 80% tego, co czyta, to jest no niskiej jakości literatura. Tak naprawdę wybieranie tego, co jest najlepsze, jest trudne. Słuchasz po polsku czy po angielsku?
Po angielsku.
Po angielsku. Dla mnie nauka angielskiego tak na poważnie rozpoczęła się w momencie, jak doszedłem do wniosku, a właściwie mój wspólnik Maciej mi powiedział: stary, większość wiedzy jest po angielsku, nie po polsku. Uczy się angielskiego, nawet nie żebyś gadał z ludźmi, tylko żebyś miał się jak uczyć. Jak ty się nauczyłeś dobrze mówić po angielsku? Bo wyjechałeś do tej Afryki i tam to już właściwie chyba tylko po angielsku.
Tak. Czy ja ogólnie zawsze byłem dobry z angielskiego, pamiętam w klasie, a wynikało to z tego, że jako dzieciak oglądałem cały czas Cartoon Network. Po angielsku. I to zdecydowanie dało mi przewagę, bo dziś to się zapamiętuje. I to potem, jak mama zobaczyła, że jestem dobry z angielskiego, to potem zawsze miałem wymówkę, żeby oglądać więcej bajek.
A to niesamowite. Wyłącz to bajek. Nie oglądaj tego, bo to głupie.
No, nie? Już
to,
niekoniecznie.
Tak. A to była nauka.
A później, jak już wylądowałem w Nigerii, no to nie było szansy, bo tam z nikim nie rozmawiałem po polsku i teraz już tak mam, że no, już myślę po angielsku. Nie chcę wylądować jak, wiesz, ten szpadel. Ale czasami używam takich zwrotów, jak to się mówi po polsku, i ludzie myślą, że o, już tutaj nie nauczył się, a ja czasami zapominam słowa polskiego. No to jest jeden z elementów, że język, umysł się przestawia.
A powiedz mi, tych języków albo jakiegoś języka w Afryce też się uczyłeś?
Uczyłem się przez chwilę Yoruba. To jest jedno z większych plemion w Afryce. Cały czas pamiętam parę zwrotów, parę zdań, które zawsze pomagały, kiedy zatrzymywała mnie policja. Niesamowicie fajny język. Niesamowicie prosty, jeśli chodzi o system. Niesamowicie skomplikowany, jeśli chodzi o wymowę. To jest odwrotnie niż w Polsce. Chociaż nie. Obcokrajowcom też jest bardzo ciężko polski wymawiać. Natomiast gdybym dłużej spędzał czasu w wschodniej Afryce, na pewno przydatny byłby Swahili, bo to jest jeden z niewielu języków, który jest obecny w wielu krajach. Natomiast jeśli mówisz po angielsku i po francusku, to dogadasz się w całej Afryce, poza Angolą i Mozambikiem.
A jakie miejsce w Afryce ci się najbardziej podobało?
Cape Town i Zanzibar. To jest to, o czym ci mówiłem w książce.
I będziesz tam wracał jeszcze?
O, zdecydowanie. Tak.
Okej, okay. A powiedz mi, a co teraz planujesz biznesowo?
Na razie jestem teraz na etapie, kiedy odpoczywam od inwestycji i jestem na etapie zafascynowania się małymi firmami opierającymi się na cash flowie. Nie chcę zadać szczegółów, ale zaangażowałem się w firmę, która produkuje bardzo nietypowy rodzaj mebla biurowego, które można wysyłać spakowane, tak jak w Ikei, na cały świat, który może być produkowany w Polsce. Zainteresowałem się firmą, w którą się zaangażowałem, która zamienia klasyki, czyli auta odrestaurowane, ale klasyczne, na elektryczne. Bo bardzo dużo aut elektrycznych, które teraz wychodzą, są po prostu brzydkie, a można sobie jeździć odrestaurowanym klasykiem, też elektrycznym. I takie rzeczy mnie kręcą. Małe biznesy, trochę jak... I znowu nie chcę brzmieć jak jakiś słaby coach biznesowy, ale Tim Ferriss o tym pisał, że fajnie jest czasami budować małe biznesy cashflowowe. To mnie teraz kręci. Ale oczywiście cały czas jestem zaangażowany w technologię w Afryce. Na chwilę obecną jako doradca paru spółek. Natomiast ja w głębi serca jestem przedsiębiorcą. Jak kurz po książce opadnie, a ja już sobie odpocznę, to pewnie znowu się to skończy jakimś kolejnym biznesem.
Ale mówisz, że nie celujesz w unicorny, tak?
Nie, już przeszło.
Już coś nie musi być nazwane firmą miliardową, żebyś był zadowolony z pracy nad tym.
Jak najbardziej. Chciałbym, żeby i byłoby super, gdyby jedna z moich firm dostała unicornem, ale zostanie raczej poprzez generowanie cash flowu coraz większego, wzrost organiczny, a nie wpompowanie kasy od inwestorów i wpuszczenie na giełdę szybkie IPO i cash.
No właśnie.
To nie jest mój plan.
Patrząc na te giełdowe spółki, unicorny giełdowe, to one są unicornami tylko dlatego, że ktoś tak fajnie wyliczył, że tam niby jest tyle wartości, nie? I nagle może się okazać, że w ciągu 2-3 dni one przestają być unicornami i to jest...
No to jest... Możemy dyskutować długo o tym, czy sposób, w jaki działa giełda, jest dobry, czy nie. To jest jeden rodzaj biznesu, jeden rodzaj podejścia do biznesu i budowania wartości, na tym zarabiania. Wiesz, jeśli ci ludzie w ten sposób wydmuchają firmę i zarabią dużo kasy, a potem włożą to w coś innego, to cały czas biznes się kręci.
Cashflow jest.
Cashflow jest, tak.
Okej, okay, a powiedz mi, Jak miałbyś dać radę takiemu nowemu, zaczynającemu przedsiębiorcy, to co byś mu poradził? Jak ktoś, wiesz, wpada na pomysł, założy biznes, założy swoją pierwszą firmę.
Ale co, po studiach?
Nie, w ogóle.
Nie, ja bym nie zakładał firmy zaraz po studiach, ja bym pracował na tym dla kogoś. Na pewno będę kogoś pracował, może znalazł jakąś niszę, na której tylko ja się znam. Najlepiej nauczyć się, jak prowadzić biznes, pracując dla jakiegoś biznesu z sukcesem. Więc jeśli ja uważam, że mogę być dobrym przedsiębiorcą, bo jestem taki cool i mam taki super pomysł, to sprawdź się, czy możesz najpierw się dostać do najlepszej firmy, jednej z najlepszych firm. Co nie znaczy, że jest receptą na sukces, bo wiem, że założyciel WhatsAppa też się nie dostał do Twittera i do Facebooka, zaraz coś powiem. Natomiast ja bym... Taka była moja nauczka, że ja chyba założyłem ten pierwszy biznes za szybko.
To, co powiedziałeś, dużo pokory z sobą niesie, bo generalnie jest teraz zupełnie odwrotna tendencja. Nie? Zakładajcie firmy, przedsiębiorczość jest prosta, róbcie biznesy i tak dalej. A powiedziałeś coś zupełnie odwrotnego. I to jest fascynujące, czyli najpierw zdobyć gdzieś jakieś doświadczenie, zobaczyć, jak to w ogóle wygląda i dopiero się ładować w prowadzenie firmy, tak? Okej.
Po prostu nie musimy przesuwać, żeby wzmagać przedsiębiorczość w kraju, nie musimy zmuszać 20-latków do tego, do otwierania firmy. Zmuszajmy bardziej 30-latków. Tak? To też rozwinie. Tak?
Tak, niedawno widziałem taką statystykę, że te startupy, którym wychodzi, to founderzy mają powyżej 40 lat. I to są startupy, które działają.
Namawianie ludzi młodych do wpadania w startupy trochę mi przypomina namawianie kiedyś ludzi do wzięcia kart kredytowych.
Tak, albo inwestycji.
Albo inwestycji, tak.
A powiedz mi, jak
ale
wracasz...
wychodzimy jak dwa dziadki, nie?
Tak, jakbyśmy to już nie wiadomo co zobaczyli, widzieli, tak. Widzieli i tak dalej, ale wiesz co, ja cię pytam o takie rzeczy, bo wczoraj nawet byłem na konkursie takim, może nie konkursie, ale programie rozwojowym.
Będę musiał kończyć w 3 minuty.
Dobrze.
Sorry, sorry.
Okej.
Okay. Najwyżej dokończymy przez telefon, jak wyjścia?
Byłem na takim programie rozwojowym dla startupów i tam wszyscy mówią przedsiębiorczość, róbcie, działajcie, róbcie. I siedzę, patrzę na ten świat i tak się zastanawiam, Boże, ludzie, ale przecież to wszystko wam zaraz wybuchnie. Dlaczego pchacie tych ludzi w
razie? Stefan,
to jemnie, właśnie, to się nie uda. Słuchaj, coś na koniec masz do powiedzenia?
Książka nazywa się Goniąc czarne jednorożce. Kupię ją na Empiku koniecznie, bo trzeba nabić algorytm. Polecam. Uważam, że książka jest na pewno szczera i mówiąc nieskromnie, mało jest takich książek, które są szczere. I to już jest wartość tej książki, to mówię nieskromnie. Co do całej reszty, wypowiedzcie się sami.
Ja książkę polecam, ze swojej strony przesłuchałem ją w tydzień, co rzadko mi się zdarza i słucha się tego ciągiem. Nie,
bo są czasem... Zasługa świetnego aktora, tak.
Też, ale wiesz, to są takie książki, że słuchasz, musisz dopocząć, bo już po prostu nie możesz dalej słuchać. Tak. Marku, bardzo ci dziękuję, że zgodziłeś się dzisiaj ze mną spotkać.
Dzięki za zaproszenie.
W tym napiętym czasie i dziękuję ci uprzejmie.
Dziękuję bardzo.